Wolę 10 alkoholików niż jednego perfekcjonista.
Jeżeli ktoś jest perfekcjonistą na dom, to koszmar.
Dzieci, którym się usuwa kłopoty i się je chroni, one są bezradne. Ja chyba najbardziej apeluję o zdrowy rozsądek.
Czyli możemy powiedzieć, że te osoby bardziej ambitne, które ciągle chcą więcej, to są właśnie osoby, które nie akceptują siebie takie, jakie są tu i teraz.
Oczywiście, że tak.
Ponad połowa z Was wciąż nie subskrybuje kanału, więc szybka prośba zanim zaczniemy. Jeśli lubisz te rozmowy i dają Ci one coś dobrego, kliknij subskrybuj. Dla Ciebie to sekunda, a dla nas to realne wsparcie, które pozwala robić ten program dalej i coraz lepiej. Dziękuję, że jesteś. Moim gościem dzisiaj jest Katarzyna Miller.
Witam serdecznie,
Michale,
i witam Państwa.
Miałem mówić Kasia, a nie Katarzyna.
A nie mówisz gościnią.
Powinienem?
No ja wolę, bo feminatywy dla mnie są ważne.
To zaczynam jeszcze raz.
Są duże ilości narodu, które się złości na to, ale uważam, że niesłusznie, że to jest raczej w ramach walki, wiesz, o to, żeby kobietki nie miały swoich specjalnych jakby miejsc i praw.
To zaczynam jeszcze raz. Moją gościnią jest dzisiaj Kasia Miller.
Dziękuję ślicznie.
Kasiu, mam takie przeświadczenie, że dzisiaj mnóstwo osób żyje w takim pędzie. Ciągle chce więcej, ciągle chce szybciej, ciągle chce wszystko optymalizować. Trochę żyjemy tak, jakbyśmy ciągle musieli udowadniać coś sobie i komuś. Ciągle żyli w takim poczuciu byciu niewystarczającym. Czy to dobrze?
Nie. Absolutnie niedobrze. To nas wszystkich zapędza. Przede wszystkim, jak to zacząłeś mówić, to ja tak zrobiłem taki ruch, wiesz, takie fiu, nie? I co w trakcie tego fiu? Gdzie się zatrzymujemy i nad czym? I po co? To są pytania, że pędzimy ku jakimś celom, które jak się nawet spełnią, to jest coś, co mi przedtem powiedziałeś, jak żeśmy jeszcze sobie rozmawiali przed nagraniem, że cel jest ważny, ale że potem jest natychmiast następny. Czyli właściwie co jest celem? Cel jaki, jeżeli następny jest celem? Zobacz, to jest, spojrzeć na to filozoficznie.
Trochę pułapka.
To jest pułapka absolutna, ponieważ się nie cieszymy z tych celów, nie zatrzymujemy, nie czekamy, żeby wybrzmiało i duma, i zadowolenie, i spokój, i rodzaj takiego, wiesz, używania tego, co żeśmy zdobyli, na przykład posiedli albo zrobili, żeby się, nie wiem, ludzie z tego ucieszyli też i skorzystali, i żebyśmy sami dali sobie takie poczucie, że jest teraz nagroda. Gdzie te nagrody, proszę pana? I na czym one mają polegać? Bez nagród ludziom jest bardzo niedobrze. Nagrodami są różne rzeczy. Uznanie, owszem, są pieniądze nagrodą, niestety coraz większą. Może zawsze, jak świat istnieje, I ma, wiesz, pieniądze, bo przecież nie zawsze były. To chyba zawsze były ważne. Natomiast posiadanie i wykazanie się tym, że się posiada, no ale przecież samopoczucie wewnętrzne na tym się wcale nie zasadza i nie kończy. Bo ciało musi czuć całe i cały organizm, że jest fajnie. Co to dla ciebie jest fajnie? Wybacz, że teraz odwrócę.
Tak, no właśnie, bardzo dziękuję za to pytanie, bo trochę właśnie chciałem stanąć w sensie o swojej obronie i powiedzieć, że ja bardzo kocham tą samą drogę do osiągania celu.
To chciałam powiedzieć.
Pokażę taki najbardziej namacalny przykład tego, o czym jest to moje jakby ciągłe wyznaczanie sobie celów. Na początku zeszłego roku postanowiłem sobie, że chciałbym bardzo w tym zeszłym roku przebiec maraton poniżej 3 godzin. I wtedy już wiedziałem, że gdy to zrobię, to w tym roku chciałbym zrobić pełnego Ironmana. Jeżeli w tym roku zrobię sobie tego pełnego Ironmana, to pomyślałem o tym, że w przyszłym roku może spróbuję wejść na Mount Everest. Ale to wszystko już było w mojej głowie od samego początku zeszłego roku, gdzie poukładałem sobie jakąś tą taką drabinkę, że okej, ten rozdział zamykam, pójdę sobie do tego następnego i ja to bardzo lubię robić.
Ja ciebie rozumiem i jak sobie myślę ja zupełnie nie mam tego typu potrzeb, ale gratuluję. Rozumiem, że jesteś ruchliwym człowiekiem i bardzo czujesz
tak,
pewnie,
sport to moja tożsamość
ja bym
taka.
Powiedziała, wiesz, to chyba jesteś takim typem tak zwanym proprioceptywnym, okropne słowo, czyli kimś, kto doznaje ruchu, pędu, wiatru, wiesz, takiego wewnętrznego też takiej stymulacji i że bez tego byłoby ci bardzo niedobrze. Bo rozumiem, że nie tylko chodzi o to, żeby się pochwalić Mount Everestem albo Ironmanem, prawda? Chodzi też o to, żeby tego doznać. Mm-hmm. No. I być z siebie potem dumnym. i powiedzieć, że dotarłem. To ja mam takie odwrotne. Ja mam takie, że na przykład moim celem jest to, żebym nie miała sobie nic za złe.
Okej.
I coraz lepiej mi się to udaje.
Jak to się przejawia jakby na to twoje życie na co dzień? W sensie, o czym to jest na co dzień?
Że kiedy się zaczynam siebie czepiać, bo ja wiem to, bardzo dobrze wiem, że ludzie mają w głowie czarne myślenie. Nawet czasami, mogę się brzydko troszkę wyrazić, nasrane mają w głowie. Tak to nazywam. Mają ogromną ilość pretensji do siebie i popychania siebie i gonienia i oceniania. Ona jest w dużym stopniu od rodziców i od nauczycieli, ale też od mediów, wiesz, w ogóle z tego właśnie, z czego się rodzi ten cały pęd niby wspaniały. I myślę sobie bardzo tak realnie, że gdyby coraz więcej wyciszać nam tą czarną pedagogikę i coraz mniej siebie nawet katować czasami, wiesz, tymi myślami, to byśmy po prostu bardzo polepieli i w stosunku do siebie i do innych, że byłoby więcej życzliwości, bo to rzecz jest w życzliwości i w takiej serdeczności i w takiej, wiesz, postawie, która akceptuje, a nie nieustannie śledzi, co trzeba, wiesz, poprawić. No moje ulubione powiedzenie do moich klientek, bo teraz z dziewczynami pracuję, nie jesteście do poprawki. A one myślą, że są, bez ustanku myślą, że są do jakiejś poprawki. Dla mamusi, dla tatusia, dla faceta, dla woga, dla, wiesz, pism, dla... w ogóle, wiesz, cały czas coś trzeba dorabiać, coś trzeba doklejać, coś trzeba napuszyć, wiesz, push-upy mi się od razu kojarzą. A moim celem jest coś takiego, wystarczy. Ludzie mówią, nie byłoby po rozwoju, byłby. W ogóle
to bardzo ciekawe zagadnienie, w sensie ciekawy punkt widzenia. Czemu byłby, w sensie...
Byłby, ponieważ ludzie są twórczy. Ludzie lubią coś zmieniać, ludzie lubią szukać, ludzie się nużą, jak się dzieje, wiesz, ciągle to samo, prawda? Natomiast takim... Cykl, ja to tak, wiesz, robię taki miękki, prawda, że tu włazisz na Everest, a potem się tym cieszysz, potem sobie wymyślasz kolejne, wiesz, tam jakieś K2 czy coś tam i potem znowu się tym cieszysz albo zbierasz te możliwości na kolejną, wiesz, podróż, że ten miękki taki rozwój nie powoduje ostrych rozwiązań. Natomiast ludzie, którzy przeżywali takie życie, o takie, wiesz, a dużo bardzo z nas to przeżywa, bo domy... Ja jestem psychoterapeutką, więc ja patrzę absolutnie na to, co się dzieje u zarania naszego życia, prawda? Mhm. Na początki. I one na nas działają przez całe nasze życie, te początki. Więc jak one są bolesne, twarde, ostre, a bywają... czasem koszmarne, to ludziom jest bardzo daleko do tego, wiesz, do flow.
Pewnie to się najbardziej objawia u tych pokoleń milenialsi i wyżej, nie? Bo to są takie te pokolenia chyba wychowane w taki twardszy sposób. Czy źle o tym myślę?
Nie wiem, które pokolenia są twardsze. Wiesz, niby, a czy teraz dzieci są w twardszej wychowywane?
W moim poczuciu nie. Wydaje mi się, że
dzisiaj... A mi się wydaje, że są w ogóle niewychowywane. Że są same, samotne, puszczone na smartfony. Ja jestem pokolenie powojenne, no i teraz już się nam w internecie namnożyło od takich tekstów typu my sobie radzimy ze wszystkim, bo myśmy byli wychowywani na podwórkach, na ruinach. Ja się bawiłam w schronach poniemieckich, gdzie mogło się nam zrobić wszystko stać. Nic się nikomu nie stało, tylko jeden chłopiec sobie podarł koszulę flanelową na wystających, wiesz, umocnieniach. I jakby to powiedzieć, i się biliśmy, i się na drzewa właziliśmy. No robiliśmy, znaliśmy zwierzęta, bo jeździliśmy na wieś.
Czyli to poczucie takim bycia niewystarczającym w tym dorosłym życiu, to zaczyna się w młodości.
W młodości się zaczyna taki rodzaj relacji między mną a światem. I rodzice najpierw są całym światem. I oni albo coś wnoszą, albo tylko wymagają i się czepiają, a są te i tacy. I albo czegoś uczą, albo pokazują, że jest się czym cieszyć, albo nie. Albo marudzą oci, to niefajnie, a z tymi się nie koleguj, a tam nie chodź, a tu cię piesek ugryzie, a tu zostaw, a tu w ogóle się nie odzywaj do matki. Rozumiesz, jest tego strasznie dużo. Nie ma czegoś takiego, wiesz, jaki ty jesteś fajny. Ile dzieci słyszało coś takiego? Ilu ludzi słyszało coś takiego? Jesteś fajny. Jesteś udany, jak to dobrze cię mieć. Jesteś skarbem naszego życia, swojego będziesz życia, skarbem swojego życia. Przecież to będzie twoje życie. Rodzice przeważnie mają dzieci, no ja nie chcę, broń Boże, wszystkich, oto wiesz, to w ogóle generalizacje są takie no, troszkę na poczet pewnego rodzaju myślenia, prawda? Że te dzieci sobie robią, nie? No sobie robią, albo że trzeba je mieć, bo to tak bez dzieci, no to wiesz. Kto będzie potem nam tę szklankę wody podawał, a potem nie podają na przykład i się dziwimy, nie?
Coś nie wyszło w planie.
Mogę opowiedzieć taki, Grabowski miał taki, to będzie chwilkę trwało, bo strasznie to lubię. Andrzej Grabowski, taki sketch, tak powiem, taki własny tekst. Ja oto jestem trzecim synem mojego ojca. Ja tak nie powiem jak on, ale mniej więcej troszeczkę. I w nocy stary się budzi i krzyczy, Franek, Franek to najstarszy, podaj mi wody. Franek, podaj mi wody. Tak cztery, a Franek, nie. No Heniek, Heniek to średni. Heniek, podaj mi wody. Heniek, nic. Heniek, podaj mi wody. A ja jestem najlepszym synem. Kazek, to ja. Tata, co się tata będzie prosił? Sam se tata weźmie. To jest ta, wiesz, ta kpina i to pokazanie, że ta szklanka herbaty, bo to niektórzy jeszcze tak mówią, albo wody, jest takim... jakimś mitem nieprawdopodobnym, że dzieci mają nas na starość urządzić. No w Chinach wiemy, coś czym się skończyło, że syn na przykład pilnuje, że tak powiem, sprawy rodziców i potem wytłukli wszystkie dziewczynki i potem nie mieli się z kim żenić. I naprawdę je zabijali, te dziewczynki. I to jest po prostu zgroza, do czego doprowadza pewien stereotyp społeczny, bo czekanie na to, że dzieci dadzą szklankę wody, jest stereotypem społecznym.
I to naprawdę jeszcze funkcjonuje w społeczeństwie?
Oczywiście,
że
tak.
W życiu nigdy mi taka myśl do głowy w ogóle
nie
przeszła.
No bo ty jesteś, że tak powiem, jak to, bo chcę cię pochwalić, bo jesteś rozwojowy mężczyzna. Ty jesteś nowy mężczyzna.
Bo dla mnie na przykład nowy. Zupełnie normalne, gdy moje dziecko w tym roku skończyło pierwsze pół roku szkoły za granicą, bo od początku roku mieszkamy za granicą, to 3 dni z rzędu mówiłem mu, jaki jestem z niego dumny, z tego jak sobie jakby poradził, jak się jakby odnalazł w nowym miejscu, ile fajnych rzeczy się jakby nauczył i że w ogóle jest super dzielny.
Panowie, słuchaj, od takiej pochwały ojca, wiesz co, staruszkowie 79-letni mówią tak, no może by mój ojciec w końcu powiedział, że nie zmarnowałem życia. Słuchaj, ludzie są tak strasznie wewnątrz biedni niektórzy, tak stęsknieni uznania, a to uznanie powinno być od początku za to, co przynieśliśmy ze sobą. Nie przynosimy, wiesz, mozartowskich uzdolnień. To się zdarza raz tam na nie wiem ile. Zresztą trzeba też zauważyć je, prawda? Zresztą też tatuś go skatował totalnie, tego biednego Mozarta. To nie był szczęśliwy człowiek, prawda? Tylko był niezwykle...
No to często chyba tak z geniuszami bywa, że...
Tak, no geniusz musi, prawda? I on wie, co musi w dodatku. A normalny tak zwany człowiek ma jakieś swoje zdolności. Pewnie czasem nawet parę ma. Ale rodzice mówią tak, matematyka ci nie wychodzi, a to, że ci polski wychodzi, to nie szkodzi, ucz się matematyki. Ucz się tego polskiego, rób to, co ci wychodzi, ciesz się z tego, co ci wychodzi, bądź dumny, my jesteśmy się dumni. Jeden synek biega, drugi synek siedzi, milczy i myśli. A który lepszy? Żaden. Obaj fajni, rozumiesz, prawda? I właśnie nowy tata to wie takie rzeczy. Taki tata świadomy, tata, który się cieszy ze swoich dzieci. I patrzy na nie z ciekawością, a nie z przepisem. Masz być taki, prawda? Masz przejąć moją firmę, masz pójść do tego, masz być, musisz pójść na studia. A może nie pójdzie na studia, tylko będzie sobie coś robił ręcznie albo nożnie, prawda? Rozumiesz, jakby chodzi mi o taką, to co mówiłam od początku, o taką życzliwość, która jest związana z tolerancją. My tego mamy w sumie w świecie w ogóle za mało. Nie masz poczucia? W ogóle... Kiedyś, słuchaj, kobiety z miast, te kobiety, które się urodziły w dobrych, że tak powiem, miejscach, mówiły, ale po co feminizm? Przecież nam jest dobrze. No zobacz na te, którym nie jest dobrze. Zobacz na te, które płacą nieprawdopodobnie za to, że są kobietą. Nie można mówić, mnie jest dobrze, to tego nie ma. Mnie jest dobrze w życiu bardzo, tylko co z tego? Przecież widzę i słyszę i rozglądam się, jak ludzie się męczą po prostu. I to czasem świetnie wyglądają, rozumiesz? To jest ciekawe. Nam bardzo dużo tak zwana para idzie w gwizdek, nie? Fajnie się, kobietom łatwo jest dobrze wyglądać, bo są piękne, szczególnie Polki. To ty powinieneś powiedzieć.
Podpisuję się.
No, ale żeby być w środku zadowoloną z siebie, czuć się, wiesz, spokojnie, bezpiecznie, godnie.
Partnerem podcastu jest Centrum Respo, zespół dyplomowanych dietetyków i trenerów, z którymi schudniesz i osiągniesz wymarzoną sylwetkę. Gwarantujemy indywidualne podejście i stałą opiekę nad każdym podopiecznym. A dzięki aplikacji Respo odchudzanie jest prostsze niż gdziekolwiek indziej. Chcesz zrzucić zbędne kilogramy? Kup dietę z kodem RESULTATY5 i odbierz 5% rabatu na centrumrespo.pl. Nawyki dają rezultaty także w finansach. Partnerem kanału jest XTB. Zarejestruj się z kodem RESULTATY i odbierz bezpłatny kurs inwestowania od podstaw. Partnerem podcastu jest naturalna woda mineralna Kryniczanka. Naturalny towarzysz każdej rozmowy.
To jeżeli ktoś się dzisiaj nie czuje, to jaki jest pierwszy krok do tego, żeby mógł się poczuć?
Zdać sobie z tego sprawę, że tego potrzebuję, że nie mam. Zdać sobie sprawę, od kiedy nie mam, czego mu brakuje i co mu się podoba i na co by miał czy miała ochotę. Może ochota nie jest tu najlepszym słowem, bo to są w sumie potrzeby, potrzeba uznania, potrzeba wartości w ogóle, prawda? I takiego właśnie dobrostanu, a poza tym wiary w siebie i wartości siebie. No i jeżeli się robimy sobie diagnozę, że mi tu brakuje, na przykład zobaczyć, czego nie doceniam w sobie. Znam mnóstwo, słuchaj, ja mam po prostu duży przerób od tych kilkudziesięciu lat, jak pracuję. Kobiety, które są po nie tylko jednych studiach, ale po dwóch, szkolą się bez przerwy, uczą się bez przerwy i ciągle uważają, że one czegoś nie wiedzą. No na pewno wszystkiego nie wiedzą, bo nikt wszystkiego nie wie i nie będą wiedziały, bo jest wiedza, wiesz, nawet w ich branży może co chwilę przecież być większa, ale świetnie sobie radzą, ale one są i tak niewystarczające. I na przykład jak im się zaproponuje awans, to mówię, ale ja przecież nie byłam kierowniczką albo dyrektorką, to ja nie wiem jak. No a chłop wie, też musi spróbować, nie? Oczywiście, że jest coraz więcej kobiet, które podejmują się, wiesz, takich ról i mówią, no przecież się nauczę, nie? No, tak jak niedawno jedna moja przyjaciółka mówi, no większe jełopy jeżdżą samochodem, to ja się też nauczę, nie? Bo to prawda, w rządzie też są jełopy. No ale też można pójść do polityki, tylko że to niech wszystkie chcą, prawda? Bo dziewczynom to jakoś tak mniej leży. Bo one chcą, wiesz, mieć gospodarstwo mniejsze.
A to też powiedzieć przez to, co teraz mówisz, że kobiety względem mężczyzn też ciągle się czują słabsze, gorsze?
To jest przedziwny temat, wiesz. To jest temat, który jest wżarty w kobiecą od naprawdę chyba bardzo, bardzo, bardzo dawna, że facet ma coś zapewnić, no bo kiedyś tak było. Mhm. Ja zresztą dziewczynom mówię, słuchajcie, niedawno bardzo nasze babcie, a prababcie to już w ogóle na bank, bo to zależy, w którym, prawda, jak się dzieci rodzi wcześniej, miały konieczność wyjścia za mąż, ponieważ bez nazwiska męża miały bardzo mało do wyboru w życiu ról, bardzo mało. Może jak były z bogatej rodziny, to oczywiście zawsze sobie tam poradziły. No. Nawet jak poszły do klasztoru, to miały dobrą pozycję, nie? A jak poszły biedne, to musiały wychodki myć, prawda? Wiesz, to zawsze była taka jakby taka różnica wielka, że jak ktoś się urodził w miarę z pieniędzmi, to mu prościej. Ale trzeba było być kimś doktorową, strażakową, prawda? Śmieję się, że proboszczową nie trzeba było być, chociaż pastorową tak, bo to już wolno, prawda? Pastor może mieć i nawet ma mieć żonę. A teraz dziewczyny żyją zupełnie inaczej i naprawdę, wiesz, z jednej strony jest ogromnie dużo osiągnęłyśmy, bo to przecież myśmy same osiągnęły. Choć znam mężczyzn, którzy mówią, że kobietom się naprawdę należy i na równouprawnienie i naprawdę są wspaniałe. I nawet niektórzy się posuwają do tego stopnia, że mówią, że są mądrzejsze od facetów. W każdym razie doceniają, ale chcą tego, co kiedyś miały, bo zostały jakby, wiesz, z mlekiem matki, że tak powiem, i prababki i z powietrza, że to pan jest opiekunem. Niby dlaczego? Dlaczego wy macie być ciągle opiekunem? Trzeba was z tego zwolnić, ale żebyście wy się poczuli ulżeni, z ulgą, że nie musicie się opiekować. Kobieta świetnie sobie w życiu radzi. Kobiety w ogóle sobie bardzo dobrze radzą. To kobiety zawsze zostawały, wiesz, jak panowie szli na wojenki i powstania i różne inne paskudne rzeczy i pilnowały i fabryczki, i domu, i dzieci, i służby jak była, no wszystkiego, kurde. I pola, nie? Tylko potem pan wraca, ona mówi, Boże, jak to dobrze, że ty wrócił. No pewnie, że dobrze, że wrócił, bo ona woli, żeby był.
Mieć wszystkiego na głowie.
Ale żeby nie mieć wszystkiego, a nie na zasadzie, bo ja tu sobie, prawda, ledwo co, właśnie sobie radziłam, nie? A ciągle nie ma za to, wiesz, jakby...
Uznania?
Uznania, docenienia, wiesz...
Zauważenia nawet,
podkreślenia i w ogóle takiej świadomości społecznej, wspólnej, żeby to się stał stereotyp. I teraz zobacz, jeśli my mamy teraz pracę, prawie, bo ciągle nie zarabiamy tyle samo, co mężczyźni. Ciągle zajmujemy się dziećmi głównie kobiety, ciągle domem głównie kobiety. Postulat od tego, żeby facet nie pomagał, tylko współprowadził dom z kobietą, współprowadził dzieci, bo razem je zrobili i razem podobno chcieli. I niektórzy, tak jak mówię, nowy mężczyzna, oni to wiedzą. Jest kupa fajnych chłopaków, którzy naprawdę kochają być ojcem. Tego nam strasznie potrzeba i kobietom, i dzieciom. Ty zobacz, wyrosło pokolenia, dwa co najmniej, albo więcej, które nie miało tatusiów. Prawie. No. Tatusiowie w delegacji, tatusiowie za gazetą, tatusiowie w telewizorze, tatusiowie w piwnicy, gdzie wiesz, zajmują się swoim samochodzikiem, bo go pucują. I tatusie, którzy odchodzą, bo dziecko to jest kłopot, a szczególnie dziecko chore na przykład. Ilu zostało mężczyzn, wiesz, przy dzieciach, które wymagają większej troski. Zresztą przykład jest też nieprawdopodobny z tematu alkoholowego, nie wiem jak to powiedzieć. Na 10 pijących panów 9 kobiet z nimi zostaje, na 10 pijących kobiet 1. Bo to cholernie niewygodne, trzeba coś z tą babą, ze sobą też zrobić, nie? Coś z nią zrobić, ale też ze sobą. I to wiesz, to są takie przykłady, no, że i teraz jak mówimy, bo nie wiem, właściwie trochę zeszłam na
trochę
taki...
Trochę zeszliśmy z tematu, tak, ale to nic nie przeszkadza nie ci. Zupełnie to. Nie przeszkadza. Za chwileczkę do niego trochę wrócę i naprowadzę.
Dobra, pilnuj mnie, bo ja jestem dygresyjna dziewczynka. Zaczyna się robić spory rozdziew pomiędzy... Jak to powiedzieć, energetycznością kobiet a mężczyzn w życiu w tej chwili.
Rozwin.
Tak, duży rozdziew. Mhm. I trzeba coś z tym zrobić.
Na czym on polega? Rozwin, proszę.
Że dziewczyny się rozwijają, a chłopcom się nie chce. Albo się boją, albo się wstydzą, albo są na nas źli, że myśmy ich, że tak powiem, tak postawiły troszkę w sytuacji, że wiesz, że teraz... Podkreślam to, bo to jest niezwykłe. Pierwszy raz w historii nowożytnej, to, bo tak mniej więcej się możemy orientować, są grupy mężczyzn, których kobiety nie chcą. Incele tak zwani. No i co? Z tego nigdy nie było. Się mówiło, każda potwora znajdzie swego amatora. Bo nazwisko od faceta się liczyło, żeby było. Teraz już nie musi być. I całe szczęście, bo to przecież nie o to chodzi. O to chodzi, żebyśmy chcieli być ze sobą i żebyśmy sobie coś naprawdę dawali w obie strony. Nie chodzi o to, że teraz chłopcy mają oddać nam. Nie. Mamy się dzielić, mamy sobie wspólnie, że tak powiem, żyć i ułatwiać to życie. A nie, wiesz, no kiedyś było wiadomo, że małżeństwo to firma. Teraz ludzie chcą miłości. Ale wyobrażają sobie, i kobiety się tu dokładają moim zdaniem nie najlepiej, ciągle chcą, kurde, romantycznymi. A ja chodzę po Polsce i walczę, żebyśmy się rozstały z marzeniem o romantycznej miłości. Powtarzam to i niektóre się na mnie obrażają, na zasadzie mówią, jak to też takie cudowne. Tak, tylko kompletnie nieprawdziwe.
Takie wyobrażenie.
No oczywiście, to jest, cel. Wiesz, to jest marzenie indyka o świętach, wiesz. Tylko
ja chyba też mam takie marzenie.
Masz takie romantycznej?
Tak.
Co to dla ciebie znaczy?
Że chciałbym, żeby takie wyidealizowane momenty pojawiały się w tym życiu miłosnym.
W życiu mogą się pojawiać wyidealizowane momenty, jak się do nich przyłożymy. a nie spadną nam z nieba. Mogą nam spaść nie tylko na początku, kiedy dostaliśmy na swój temat szmergla, wiesz, i o Jezu, on jest blisko, a jak mnie dotknie, a jak na mnie popatrzy, a ja się tak do niego przytulę, a potem pójdziemy razem koło siebie. Wiesz, cudownie, no boskie. Tylko żeby to się miało powtarzać, to mamy być na siebie uważni w inny sposób niż to robimy. Czyli nie wymagać.
Tylko dawać?
Tylko wymieniać. Okay. Wymieniać. Nigdy tylko dawać. Nie wolno tylko dawać.
Nigdy tylko brać, wymieniać.
Tak jest, wymieniać. I to jeszcze zobaczyć, bo jeszcze są takie fajne pojęcia jak języki miłości różne, prawda?
To jest.
Prawda? To abstrakcja. Jest wpaść na to, że moja kuzynka, która, nie wiem nawet, czy oni jeszcze żyją, ci państwo, miała męża, który coś bez przerwy robił w domu, wiesz. Robił i to świetnie, nawet schody umiał zrobić. A ona na niego, słuchaj, bluzgała, że on nic tylko stuka i nic tylko, a ona by coś tam. Zamiast mu powiedzieć, kochany, podziwiam cię, a teraz na chwilkę odłóż to wszystko i ja cię zabieram na spacer wieczorową porą nad jezioro. Na przykład, nie, bo załatwiłam nam wyjazd w podzięce tobie, żebyś przez chwilę odpoczął, a ja będę miała ciebie pod księżycem. No niech chce, to niech to mnie zrobi. Rozumiesz, ale nie ona chce, żeby on zreperował, kupił, doniósł, przyniósł, powiedział, że jest piękna, powiedział, że kocha, był świetny w seksie i ja też...
I każdy język miłości jaki istnieje.
I każdy, żeby, każdego języka miłości, żeby używał. I to jest błąd kobiet, które są głodne bardzo. On ma się domyślić, co ja chcę. No niby skąd? Przecież on nie kobieta, nie wie. Nikt go nie uczył w dodatku. Masz go tego nauczyć. Znowu kobiety mają coś robić? No zawsze. Ale chłopy też mają coś robić, tylko właśnie niech ona się ucieszy, że on coś zrobił. A nie to właśnie tak jak z tymi lekcjami, wiesz, do dziecka. No, polski ci łatwo idzie, to ucz się matematyki. Albo matematyka ci łatwo idzie, to ucz się polskiego. No zostaw se ten polski. Czy to każdy musi, rozumiesz, pisać wypracowania ładne? Ja chyba najbardziej apeluję o zdrowy rozsądek.
Wrócę trochę do tego, od czego zaczęliśmy. Czy ten perfekcjonizm jest bardziej ambicją, czy takim lękiem przebranym w ambicję?
Brawo za ten pomysł drugi. Jest i tym, i tym. Na pewno u większości ludzi jest lękiem, który się uspokaja, kiedy, wiesz, udowodnimy, nie? Poza tym za perfekcjonizm dostaje się pochwały, za alkoholizm nie. A za to, że a to jest straszna, trudna takie cecha. Tak, znaczy cecha to jest
rozpalające
w ogóle
dalej to takie uzależnienie.
To jest choroba, nie od bycia oczywiście. Bardzo trudno jest leczyć perfekcjonistów. Oni zresztą w ostatniej chwili się, wiesz, orientują, że już jest z nimi bardzo niedobrze. Nie odpoczywają, nie leczą się. Uważają, że wiesz, że mam jeszcze więcej zrobić, jeszcze więcej zrobić. W związku z czym czasami zapadają po prostu na bardzo poważne, wiesz, choroby i niektórzy w dodatku oczywiście się leczą, wiesz, fizjologicznie, a nie przychodzi im do głowy, że to jest ich ciało zmęczone nieprzytomnie już, ledwo zipie, nie? Cały organizm w ogóle.
To jest lęk przed tym, żeby się przyznać samemu sobie przed czymś, czy jednak przed kimś? W sensie...
Wiesz co, lęk bywa konkretny, ale bywa też bardzo uogólniony. Jeżeli się żyło w strachu w dzieciństwie albo troszkę później, bo różne bywają te okresy, ale najważniejsze oczywiście są pierwsze lata. No ale można też dostać strasznie wyłupnia w szkole na przykład. Można zostać, wiesz, ofiarą na przykład, prawda, rówieśników. No i bardzo się trudno coś takiego pozbierać. I wiesz, jeżeli się boisz na przykład rodziców czy rodzica, no to masz lęk, no właściwie przed kimś, kto miał być najbardziej sprawcą bezpieczeństwa. Czyli brakuje ci jakby w podłożu twojej, wiesz, twojego życia, twojej istoty życia, brakuje ci oparcia. No ale chcesz tego nie czuć. Mówi się o różnych strategiach, jakie dzieci przyjmują, korzystając ze swoich osobistych możliwości, bo każde ma, żeby wytrzymać na przykład ten lęk albo osamotnienie, albo poczucie, wiesz, gorszości. Ja to mówię, ponieważ tego jest mnóstwo. Ludzie nie chcą pokazać na zewnątrz. Po ulicach chodzą piękne kobiety, fajni faceci, no mniej lub bardziej, oczywiście zawsze mniej lub bardziej, prawda? Ale nikt nie idzie i nie ma napisane, chyba że to są osoby dość rzadkie, które tak zwane, przepraszam, że żyje, prawda? Są takie osoby i widzimy je. Ale większość ludzi gdzieś zasuwa, coś załatwia, coś ma, coś sobie urządziła, prawda, w życiu jako tako. Oni nie mówią, jest mi trudno, chociaż mówią, nie mam pieniędzy, albo mówią, prawda, do pierwszego nie starcza, albo mówią, świat jest okrutny, wiatr wieje w oczy. No, to takie rzeczy mówią. Ale nie mówią, ja się boję. Boję się wojny, boję się, że nie będzie prądu, boję się, że coś tam, że moim dzieciom się coś stanie. Tak, ale nie mówią o swoim lęku, bo chcą go, albo o swoim poczuciu gorszości, bo chcą to zakryć przed samym sobą. No bo to strasznie z czymś takim trudno żyć. Są dzieci, są ludzie, którzy nie pamiętają kawału swojego życia. Na przykład ja pamiętam dopiero od szkoły, albo dopiero od liceum, wyobraź sobie, czy od gimnazjum, albo dopiero od podstawówki. No to przecież my jako terapeuci wiemy, że w domu było bardzo ciężko. No tam mógł być alkohol, ale niekoniecznie. Przemoc, zimno, wiesz, rodzaj jakiejś obojętności, rodzaj, wiesz, wymagań albo sprzeczności nieustannych, albo właśnie czasem też ludziom nie przychodzi do głowy, że rozpieszczone dziecko może się czuć bardzo niepewnie, bo ono, wiesz, niby dostawało, niby, ale nie wie, czego się trzymać. Nie ma granic, nie ma kształtu, to wszystko nie ma, prawda? Albo rodzice byli słabsi, a ono się, wiesz, poczuło rządcą w domu. No i co z tego? Z takiej niby satysfakcji nic nie zostaje, oprócz tego, że się potem dziwisz, że świat ci nie ulega.
Ten perfekcjonizm częściej dotyczy kobiet czy mężczyzn? Czy to nie ma płci?
Nie ma płci, ale myślę, że jednak mężczyzn. Wiesz, bo oni bardziej przez dłuższy czas, że tak powiem, działali w pracy tak zwanej, nie? Na zewnątrz. W miejscach, gdzie się wykazywali i gdzie uważali, że to o nich świadczy. Ciągle uważają, że to o nich głównie świadczy.
Praca.
Tak, tak. I osiągnięcia w tej pracy. I oczywiście również w związku z tym posiadanie, czy pieniądze, czy pozycja, wiesz.
Taka. A świadczy, czy nie świadczy w ogóle, czy trochę świadczy?
Co? To wszystko, co mówię, świadczy właśnie. Praca, pozycja, pieniądze.
Ale oni tak uważają, czy tak jest naprawdę?
To jest bardzo trudne pytanie, bo niby według kogo naprawdę? Co to jest w ogóle w tym momencie naprawdę? Jeżeli ktoś tak się czuje, to dla niego naprawdę.
Okej. Okay.
A może dla przykład, a żona czasami, czy tam partnerka może być, słuchaj, ja nie chcę, żebyś ty tyle pracował. Nam wystarczy. Opowiem ci historię bardzo taką, no jakby to powiedzieć, wyjątkową, ale mocną. Przyszła do mnie pani, bardzo piękna, taka 70-latka, bardzo bogata, bardzo. I poprosiła, żeby zdjąć z niej poczucie winy, że jej mąż się zabił, to znaczy popełnił samobójstwo. W jednym ze swoich licznych Maybachów się zagazował, ponieważ pierwszy raz w życiu, po niezwykle bogatym życiu długim, niezwykle bogatym, kiedy wszystko mu wychodziło, raz mu coś nie wyszło i miał jakieś straty, które w obliczu jego wielkiego ich majątku niczym nie były. To znaczy, no po prostu, wiesz. I ja jej mówię, i czy ona jest winna, bo ona go uspokajała, że to się nic nie stało, że przecież oni mogą w ogóle już nic, on może już nigdy nic nie robić, od dawna mógł już nic nie robić, no ale lubił. Ja mówię, on poczuł, że on nie jest Bogiem. On miał poczucie boskości, niezniszczalności. Dla niego rypnęło się, zawaliło się całe jego poczucie wartości, ważności, które było na oczywiście słoniowych nogach, znaczy nie na słoniowych, na papierowych, na pieniężnych. Mm-hmm. I raptem on już nie ma po co żyć. To straszne, to tak smutne. Niby cudowne życie, niby cudowne życie, w którym był wielki. Mieli wszystko, wiesz, no tak jak to sobie ludzie marzą czasem, żeby mieć jachty i wiesz, i domy w Nowym Jorku i w Marbella. A tu raptem nóżka się potknę, a przecież ludziom się nóżka potyka.
No to.
Co i rusz, no, to jest normalne. No to on miał jakieś niebywałe szczęście. Jakieś miał też oczywiście umiejętności. No mógł być się dumny, tylko właśnie na nieszczęście nie spotkało go nieszczęście wcześniej. I na nieszczęście nie nauczyli go, wiesz, nie wiem, czy rodzice, czy jacyś wychowawcy,
to
że po prostu...
To też ciekawa lekcja z tego, co mówisz teraz, że może to i dobrze, jak nam się coś nie udaje i nam nie wychodzi.
Ależ tak!
Bo jak nie, to tak się przyzwyczajemy do tego, że nam wychodzi, że jak w końcu nam nie wyjdzie, to będzie to nie do dźwignięcia.
Dokładnie tak. I dlatego mówię, że dzieci, którym się usuwa kłopoty i się je chroni, one są bezradne. Ciekawe, kogo on, wiesz, no nie mogłam tam, nie przepytałam się jego rodziców, zresztą nawet nie wiem, czy ona by wiedziała. Chodziło o to, żeby jej ulżyć. No i potem zaczęła żyć, no powiedziała, Boże, przecież ja mam z czego, będę żyła, jeździła z przyjaciółkami, ze znajomymi, no nie będę się katowała, że mogłam coś, no przecież to jego wybór, nie, no nie, oprócz straty męża, no jest jeszcze sprawa tego, żeby siebie, prawda, nie męczyć tym, że ja coś mogłam zrobić, bo to jest takie też troszkę boskie, wiesz. Gdybym wyszła wcześniej, albo przyszła wcześniej, albo gdybym go przytrzymała za rękę, to by, no może by nie zrobił, ale może by zrobił pojutrze, wiesz. No, to jest też coś w ogóle w ludziach, jest taka tęsknota do tego, żeby, jak powiedzieć, unieważnić naszą ludzką, nie wiem, czy to nie jest sprawa ułomności, ale naszą proporcję ludzką. My bardzo dużo możemy i bardzo dużo nie możemy. I żeby zobaczyć, gdzie... To jest ta cudowna, wiesz, modlitwa o pogodę ducha. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godziła się z tym, czego zmienić nie mogę. Użycz mi odwagi, abym zmieniała to, co zmienić mogę. I mądrości, żebym rozróżniała pierwsze od drugiego. Ludziom się często myli na odwrót. Chcą zmieniać coś, na co nie mają wpływu. Na cudze decyzje rzadko mamy wpływ. Owszem, miewamy, no, jak ktoś razem ze sobą mieszka i się słucha siebie, to miewamy, ale bez przesady, prawda? A tu słuchaj, i mnie to tak ruszyło, ta jej cała, wiesz, historia jego, że patrz, jakby w czymś, o czym bardzo dużo ludzi marzy, żeby mieć takie nieprzebrane, wiesz, te majbachy, ale niektórzy w ogóle o tym nie marzą. Niektórzy mówią, przecież mam czym jeździć, mam gdzie mieszkać, jest mi ciepło, mam fajnego, wiesz, partnera czy partnerkę, może mam też fajne dzieci, w miarę zdrowe, sama się ledwo fajnie, wiesz, trzymam. O co chodzi? Życie jest okej.
No i to jest właśnie bardzo ciekawa
i
perspektywa.
I to jest fajna koncepcja.
Czy w takim razie można powiedzieć, że mamy osoby mniej i bardziej ambitne i to dobrze, że tak mamy?
Ale ja nie wiem, czy to jest ambicja.
To co to jest?
Tam się składa na to bardzo wiele rzeczy. Na pewno zawsze ten pierwszy poziom akceptacji siebie, czy się tego nauczyłam, pomimo, że mnie nie akceptowano, czy to dostałam.
Czyli możemy powiedzieć, że te osoby bardziej ambitne, które ciągle chcą więcej, to są właśnie osoby, które nie akceptują siebie takie, jakie są tu i teraz.
Oczywiście, że tak. Oczywiście. Zobacz, my mamy w naszej kulturze tak zwanej Madonny różne. Madonna, nie? Ludzie ją lubią, nie lubią, podziwiają, ale jest ona ikoną sukcesu, bo bez przerwy ta kobieta potrafi przedrzeć się przez to, że już się tam, no może teraz już trochę mniej, bo ja tak nie śledzę za bardzo.
Też nie, więc nie jestem tutaj dobrym
partnerem.
Ale
przez długie, długie lata było co chwilę, wiesz, a to nowa płyta, a to nowy rodzaj piosenek, a to nowe ubranko, wiesz, a to gorset Gautier, a to w ogóle, wiesz, pokazuje się z facetami w łóżku, a to tamtoś mam to. Żeby mieć dalej, no te, jakby to powiedzieć, branie.
Być na topie.
Czyli co ona robi? Ona właściwie jest cały czas na to nastawiona. To jest jej istota życia, jej cel. I kultura się ma opierać na... Uczy się młodych ludzi, że na tym się ma opierać powodzenie i osiągnięcie i sława. Podczas kiedy ludzie nie słuchają muzyki, wiesz, trudniejszej, nie czytają literatury trudniejszej, nie uczą się rzeczy, które wymagają trochę więcej wysiłku, no nie tylko czasem umysłowego, ponieważ łapią, jakby to powiedzieć, kolor, blask i błysk po wierzchu, bo o nich się mówi, bo o nich się, ich się pokazuje. No przecież to, co media robią z umysłami młodych ludzi, nie mówiąc o reklamie, która jest po prostu moim zdaniem rzeczą najgorszą. Kapitalizm w ogóle jest rzeczą najgorszą. Nie chcę powiedzieć, że socjalizm tak zwany, który pamiętam świetnie, był lepszy, bo on miał swoje. Natomiast kapitalizm wywołuje w ludziach w sumie najgorsze instynkty. Posiadać więcej niż inni, porównywać się, udowadniać nieustannie coś, co... Może dawno zostało udowodnione, albo może w ogóle wcale nie musi być udowadniane. Czyli moje poczucie wartości. Wygląd przede wszystkim. Dlaczego wygląd? Bo się to widzi.
Ogromny mamy kult tego.
Bo to się widzi. Ale jeżeli mamy tak audiowizualną kulturę i się głównie pokazuje, to potem a jaki głos, a jakie teksty, a jaki sens, a jaka treść, a jaka historia za tym, a i ważne, polor, nie? Błysk i blask. Jak to się mówi, te brokaty, cykiny i światła. A teraz jeszcze IA, dobrze mówię IA.
Sztuczna inteligencja.
Panie Boże. I mogą ciebie, twoją buzię, twój głos, twój, rozumiesz...
Wszystko.
Wszystko pokazać, że ty reklamujesz biczyk do bicia panienek, wiesz, na przykład. Mówię specjalnie o takim przykładzie, bo przecież to są też tematy, nie? Rozumiesz? I co my na to możemy?
No niewiele. W sensie wiem, jak mój wizerunek jest wykorzystywany do promowania różnego rodzaju dziwnych rzeczy powiązanych z dietą i zdrowiem.
Mnóstwo słynnych, wiesz, w Polsce osób zostaje użytych z ich głosem, ich ruchem, ich tekstem do tego, że się właśnie odchudziły albo że kupują na stawy, prawda? Bo wszystkich stawy bolą, no to wiadomo, że kupią, nie? Ten temat. A potem się pytasz, czy to ty reklamujesz? A skąd? Nie mogę sobie z tym poradzić. Użyto mnie.
Zaczniemy od dopasowania diety do tego, co lubisz i co chcesz jeść. Dietę, listę zakupów i przepisy masz w aplikacji Respo. Będzie cię wspierał twój osobisty dietetyk. Zawsze możesz do niego napisać. Wejdź na centrumrespo.pl i osiągnij wymarzoną sylwetkę.
Jak się nauczyć odpuszczać? Już wytłumaczę kilka perspektyw. Odpuszczać zarówno, wyobrażam sobie taki przykład, wraca kobieta zmęczona do domu po pracy, widzi, że gdzieś jest bałagan. Z jednej strony myśli, no dobrze byłoby to posprzątać, no bo jak taki bałagan, a z drugiej strony to może nic się nie stanie, jak to poleży do jutra.
Jak
i się...
już pomyśli, że nic się nie stanie, to już jest z nią nieźle.
Okej. Okay. Albo na przykład też taki przykład mój może bardziej, jakby, czyli bym powiedział po stronie, nie wiem, gdzieś tam biznesu i pracy. Wszystko jest w pracy fajnie, no ale nagle pojawia się jakby 5 różnych ciekawych, fajnych rzeczy, które teoretycznie mógłbym odpuścić, bo... prawdopodobnie nic złego się nie wydarzy, jeśli ich nie zrobię, ale trochę takie poczucie straconej okazji jakby we mnie jest i jednak prawie zawsze jednak wybiorę, że pomimo jakiegoś tam zmęczenia i jakby może poświęcenia czasu sobie bardziej na jakieś hobby, czy po prostu nawet poleżenie i nic nie robienie, prawie zawsze jednak wezmę ten kolejny projekt do zrobienia.
Wracamy do kobiety, która przychodzi do domu i leżą buciczki, że tak powiem, ukochanego synka. Ja bym je kopnęła w bok, żeby mi nie przeszkadzało.
Ja też, akurat tutaj ja też, zdecydowanie.
Brawo. I co, po co się go czepiać? Po co krzyczeć? To tu te znowu te buty, ja nie mogę przyjść do domu z pracy.
To teraz jakbym swoją żonę słyszał. Nie ucieszy się z tego komentarza.
Ile bab się tak zachowa. Bo porządek mam. Jaki porządek? To jest tylko pojęcie.
1000 razy ci mówiłam.
Tak. A po jaką cholerę? Czy jeżeli... Słuchaj, pierwsza sprawa, człowiek się ma się zapytać, czy ja w ogóle myślę, czy ja się w ogóle zastanawiam, czy ja w ogóle wyciągam wnioski. Jeżeli coś mówiłam 1000 razy i się nie zmieniło, to po jaką cholerę mówię to 1001 raz? Po jaką cholerę? Tylko po to, żeby móc coś powiedzieć. No co to ja nie mogę żyć bez tego, że ja tak nie powiem? Co się stanie? To jest niesłychanie ciekawe pytanie. Co się stanie, jak ja... Budki mojego syneczka. Puch, puch, puch. Nic nie powiem, nie powiem, nie powiem. Jak długo się będę męczyła? Co mi się zrobi w środku? Coś mnie będzie w środku, nie? Pchało, żeby to powiedzieć. Ale jak to wrzasnę? Czy mój syneczek mnie będzie lubił, że ja wrzeszczę? Nie lubi, jak ja wrzeszczę. A czy ja się sobie podobam, jak ja wrzeszczę? Nie podobam się sobie. A jak moja mamusia krzyczała? Oj, to jest dobre pytanie. Jak moja mamusia na mnie krzyczała w dzieciństwie? Znowu nie wyczyściłaś butów, znowu założyłaś coś, no znowu się ubrudziłaś, no popatrz, nie posprzątałaś. Jak ja się czułam?
Znowu szurasz, jak chodzisz, to ja ciągle słyszę.
O, na przykład, prawda? A to, no to se szuraj. Twoje szuranie, rozumiesz? Ty akurat szurasz. I albo ja kupię ciebie i przyjmę, bo ty jesteś mój chłop, mój synek, mój przyjaciel, mój kumpel. Kumpla łatwiej przyjąć szurającego, nie? Co jest takiego...
Pewnie dla ogółu, tak? Ja akurat mam tak trochę, że jednak tych kumpli też się czepiam. Jak gdzieś te nasze
czepiasz
wartości nie są...
Ty się czepiasz?
Trochę się akurat
Świnko?
Tu czepiam. No, syna, tak, że tak powiem, bardzo...
Oszczędzasz.
Tak, no tutaj jest... Jak pewnie jestem zupełnie innym człowiekiem dla reszty świata i dla swojego
dla syna
trochę. No,
a masz
tutaj...
jednego syna?
Jednego.
No, to wiesz co to świadczy, że siebie lubisz. To ja ci bardzo gratuluję.
Podpiszę.
To ja ci bardzo gratuluję, ponieważ rodzice mają... ogromny problem z tym, o czym nie wiedzą często, że mamusia nie lubi siebie, więc nie lubi córki i woli syna. Albo tatuś nie lubi siebie, więc synkowi będzie udowadniał, że z nim nigdy nie wygra. Synek z nim nigdy nie wygra. I oczywiście nie wygra, bo tatuś ma moce, których nie ma dziecko. Więc jeżeli tatuś lubi, żeby synek, wiesz, się okazał właśnie fajny, bo to mój synek, to jest moja radość, nie? Albo mamusia mówi, to moja córeczka kochana, słodka, cudna. Nie najsłodsza, wiesz, na świecie. Właśnie zawsze to mówię dziewczynom, kobietom. Nie mów, że wiesz, że jest naj. Dla ciebie może być naj. Ale tak w ogóle jest piękna, kochana, słodka, udana, prawda? Synek też. No to gratuluję. Ale teraz zobacz, wracamy do tego, że ta...
Tego odpuszczania.
Że nie możemy odpuścić, no bo mnie rodzice nie odpuścili. Wychowawcy mi nie odpuszczają. Zobacz, jak nas szkoła wychowuje. Tam nie ma odpuszczania. Tam są bez przerwy pewne wytyczne i zadania, które jak się nie spełni, to ty jesteś nie w porządku. Ty. Zawsze dziecko jest nie w porządku. Widziałeś kiedyś nauczyciela, który powie, przepraszam, ja miałam takiego.
Chyba to się trochę zmienia. W sensie w moich czasach nie nigdy. To zawsze jakby nauczyciel miał rację.
Go, bo on w ogóle był tak cudny, tak normalny. No i on niestety to był malarz i on był tylko przez rok naszym wychowawcą, bo nie miał przez chwilę tam jakiejś pracy. Ale ja go nie zapomnę nigdy. Ten człowiek po prostu był blaskiem w moim życiu. Zresztą jednym z wielu, bo miałam fajnych, różnych nauczycieli. Też różnych, koszmarnych oczywiście. I jeżeli się dowiesz od dorosłego, fajnego, któremu ufasz, że wolno się pomylić, przeprosić, podziękować, być wdzięcznym, zachwycić się, to też to robisz. Jeżeli napotykasz ciągle na krytykę i czasami na przemoc, wcale nie tak rzadko, bo przecież i słowną, i fizyczną od dorosłych wobec dzieci, no to co to za świat? Kogo tu lubić, kogo tu szanować, kogo tu słuchać? To trzeba się albo bić z nim, z tym światem, albo udowadniać, albo się schować, albo uciec. Wiesz, to są te metody zwierzęce na to, prawda, jak sobie poradzić. Więc autodiagnoza jest strasznie ważna, ale uczciwa. Bardzo ważne jest, żebyśmy siebie nie... A mamy tą ogromną... Chciałam powiedzieć, nie dokończyć zdanie, żebyśmy siebie nie... przedstawiali sobie w nieprawdziwym świetle, bo mamy tą ogromną potrzebę i tendencję, sama to przecież znam, widzieć się jako fajnych. I nas to oczywiście też ratuje. To nam pozwala przeżyć dużo rzeczy. Ale gdzieś warto robić sobie taki rodzaj rachunku własnego, czyli takiej, ja to mówię, nazywam świątynią prawdy, wiesz, ale świątynią z wielkim szacunkiem do siebie i z wielkim, wiesz, wielką czułością do siebie, zobaczyć, gdzie jestem słaba, gdzie jestem niepewna, gdzie sobie nie radzę, czego się boję, czego się wstydzę. Wstyd i strach to są dwa sposoby na wychowywanie dzieci bardzo często. My mamy taką czarną pedagogikę ciągle. Owszem, jest sporo mądrych, fajnych rodziców, na szczęście, i sporo fajnych dzieci. Kiedyś, słuchaj, powtarzam pewne rzeczy wielokrotnie, bo one są fajne i pokazują coś. Na jednym obozie terapeutycznym, tam nas było, nie wiem, z 8, mieliśmy grup czy 6, przyleciał kolega terapeuta i mówi, słuchajcie, na nasze zebranie, to pedagogiczne. Mówi, ja mam w grupie dziewczynę z normalnej rodziny. A my wszyscy, Jezus Maria, która to? Pokaż, jaka ona jest. A on mówi, no normalna. Ale co to znaczy?
Tylko tyle jasz, tyle.
Co to znaczy? Pogodna. Rozumiesz? To z siebie zadowolona. Ktoś, kto siebie lubi, może się przyznać. Wiesz co, nie wiem, nie umiem, a tego nie zrobię. Albo wiesz co, no, nie pożyczę ci pieniędzy, bo nie chcę. Albo bo nie mam. Albo bo ci nie ufam, że mi... Rozumiesz? To jest osoba zwyczajna i dość prawdziwa, która się nie boi swojej autentyczności i nie boi się tego, co ją spotka. Taka bardziej bezpieczna, rozumiesz, wewnętrznie. I taka w porządku. No ja nie muszę wszystkiego umieć, ja nie muszę, wiesz, być idealna. Nie ma czegoś takiego jak ideał, prawda?
Wrócę do tych bucików jeszcze.
Wróć do bucików.
Wracam do bucików, dlatego że chcę zapytać o jedną rzecz. No bo teoretycznie fajnie i łatwo tak powiedzieć, jak powiedziałeś przed chwilą, a niech sobie leżą. No ale jak ze wszystkim tak będzie, no to może kiedyś tego domu nie wejdziemy, bo wszystko będzie zagracone. I oczywiście podaję to tylko jako przykład i metaforę tego, czy na pewno możemy sobie pozwolić na to jakby odpuszczanie i czy to nie zaprowadzi nas w ten kozi ruch, czy jednak jakieś ramy i granice tego wszystkiego muszą być.
Wiesz co, rodzice, jak się niektórzy oczywiście, jak się mówi, zauważ w swoim dziecku fajne cechy i mów mu, czy jej, mówię, ale ona będzie zrozumiała, albo on będzie zrozumiał. Jak powiem dziewczynce, że ładna, No co się stanie? Co to znaczy zarozumiał?
Dla mnie nic, w sensie też uważam, że tak trzeba.
Trzeba, ale jemu nie mówili. I teraz zobacz. I co z tego?
Znaczy ja mam do tego takie podejście, mi też nie mówili w domu. Ja w życiu chyba miłego słowa w domu nie usłyszałem.
To ty jesteś twórczy. Czyli przekształcasz przeszłość, w której czegoś ci brakowało, świadomie, uważnie i intencjonalnie w przyszłość twoją i twoich dzieci, czyli w relacje, no jedno z najważniejszych w życiu.
Znaczy ja sobie kiedyś wykonałem taką pracę, że sobie przeanalizowałem tego, co ja miałem w domu, jaką miałem relację z tatą, wypisałem sobie te rzeczy, które mi no, nie kochani, siedziały
wypisałem.
I postanowiłem, że jakby zrobię je zupełnie inaczej, żebym nieświadomie nie wpadł i nie zaczął robić tak, jak ja miałem w domu.
Oświadczam ci się, że cię uwielbiam. Uwielbiam cię za to. Szanuję, podziwiam i bardzo ci gratuluję. To jest postawa, która robi zmianę. Ja sobie przypominam, ja pamiętam, ja siebie na tyle szanuję i jestem siebie ciekaw, że moje braki, moje niespełnienia są tak samo ważne jak moje spełnienia, bo przecież miałeś też pewne fajne rzeczy, jak prawie każdy. No są ludzie, którzy mieli prawie sam koszmar, ale ogromnie ich, wiesz, no w ogóle bardzo im się należy dużo pomocy. Ale właśnie siadam sobie i wypisuję, czego się boję, czego się wstydzę, co mnie rusza, albo co mi tatuś, na co czekałem, jak na, prawda? Jak na zbawienie, jak na łaskę największą, żeby ze mną poszedł, żeby się... Moja mama, słuchaj, obiecała mi kiedyś, że ona nie lubiła grzybów, nie lubiła w ogóle, że pójdzie ze mną, pojedzie ze swoją firmą, zresztą cudowną, o 4 rano wstać na grzyby. Ja całą noc nie spałam, a ona o 4 powiedziała, ja śpię dalej. Wiesz, co ja czułam? Ja parę lat miałam. To była... Ja tego stanu, który miałam jako dziecko, nie będę nigdy zapominać, bo ja wiem, jak dzieci się czują, kiedy obietnice, na które się czeka, moja mama pojedzie ze mną. Rozumiesz? Nie pojechała. Dupie miała, poszła spać. Rozumiesz? Dalej, bo jej to, wiesz... Potem ja oczywiście sobie różne rzeczy z tym zrobiłam, żeby nie mieć poczucia, wiesz, tam jakichś niespełnień.
Braku.
Ja mam poczucie bardzo dobrego życia i bardzo sobie chwalę za to siebie, bo ja jestem dla siebie dobrą mamą teraz i tego warto się nauczyć. Dobrym tatą i dobrą mamą dla siebie. I ludzie uważają, że ktoś ma im to dać z zewnątrz, bo przecież z zewnątrz nie dostali. A tajemnica polega na tym, że my mamy moce. Ale jakie moce mamy? Odpowiedzialność za siebie. Nie bać się odpowiedzialności, tylko ją kochać. Odpowiedzialność daje bardzo dużo satysfakcji. Owszem, niektóre rzeczy przecież będą nie takie, jakbyśmy chcieli. Porobimy coś, co nam się nie będzie podobało. Zauważ, nie używam słowa błędów. Uważam, że nie ma błędów, są tylko doświadczenia.
Okej. Okay.
Mogę się na tym nauczyć. Tego nie warto, tu nie warto, z tymi nie warto i tak nie warto. Zauważ,
ja
mówię,
uważam,
warto.
Że nie ma problemów, a są zadania.
Nie dobrze i źle, warto. Człowiek ma taką część dorosłego, który się posługuje, opłaca się i warto. I nie chodzi tu tylko o finanse, że się opłaca. Opłaca mi się z tymi ludźmi przyjaźnić, opłaca mi się z tymi współpracować, opłaca mi się dawać tyle i poprosić o coś. Jak nie dostanę, poproszę gdzie indziej. Ja nie lubię prosić. Słyszałeś to pewnie nie raz. Ja sobie zawsze sama poradzę albo sam. No nie,
ja tam lubię.
Co?
Ja tam lubię.
Ja też lubię. I jeszcze bardzo lubię też dziękować. Mhm. Jest urocze.
Ja uważam, że proszę, dziękuję i przepraszam.
Prawda?
To są tak niedoceniane
ale
słowa.
Ale
w ogóle i tak...
wdzięczność jest cudownym uczuciem. Wdzięczność to nie znaczy, że ktoś ma, a ja nie mam. Właśnie mam bardzo dużo i on ma bardzo dużo, czy ona ma bardzo dużo i możemy się wymieniać. On daje to, co on ma, ja daję to, co ja mam. To nie muszą być te same rzeczy. Ale wdzięczność, Boże, wdzięczność do świata, wdzięczność do, wiesz, do życia, wdzięczność do tej wyższej siły, jakkolwiek ją rozumiemy. Przepiękne wyrażenie, prawda? Aoskie. Jakkolwiek ją rozumiemy, jest jakaś siła wyższa. No. Czujesz, że jest jakaś siła wyższa, to nie musi być żaden Pan Bóg, ani Jahwe, ani wiesz...
Każdy ma swoją.
Każdy ma swoją, tak jest, absolutnie. I się do niej w dodatku modli. Słowo modlitwa też jest cudowne, modlitwa o coś, nie? Czy to znaczy, że ja muszę się modlić akurat po katolicku, czy po, wiesz, judejsku? Niekoniecznie.
po swojemu.
Wracam do tych perfekcjonistów. Czy oni często bywają w takim razie takimi terrorystami domowymi?
Bardzo. A poza tym potrafią być też nieobecnymi domowymi. No bo te zadania są na zewnątrz bardzo często. Jakoś, jeżeli ktoś jest perfekcjonistą na dom, to koszmar. Rozumiesz, bo ma swoją wersję, tu ma stać, tam ma, bo to są osoby nie zawsze, nie we wszystkich, że tak powiem, wydaniach, bo może ty w ogóle jesteś perfekcjonistą dużo luźniejszym niż ci się wydaje. Jeżeli ktoś ma wizję, która ma być taka, to znaczy, że jest sztywny. I są, znowu myślę, chociaż kobitki też tak, to ma leżeć tu, to ma stać tu, to ma być takie. Ktoś mi przesunął. Oczywiście, twoje biurko, na twoim biurku ty robisz sobie swój bałagan albo swój porządek. Ja mam boski bałagan na moim biurku, moje przyjaciółki przychodzą, wiesz co, u mnie jest bałagan, jak przyjdę do ciebie, to zawsze się lepiej czuję, bo twój jest jeszcze większy. Ja mówię, służę uprzejmie. Mój bałagan, ja wiem, gdzie co leży. Łapkę wyciągam i tam sobie sięgam. A patrzę na różnych znajomych, no bo gładkie biurko. To gdzie jest ten bałagan? Mój jest na wierzchu. Gdzie oni mają bałagan? W szufladach? Może nigdzie. Co oni robią z tym wszystkim, co mają? Mm-hmm. Człowiek jest bogaty. Człowiek ma różne, nie, papierki, różne, wiesz, różne zeszyciki, różne zapiski, różne dokumenciki. No Mark, różne pisaczki. Gdzie to wszystko jest? Gdzie jest upchane? Wiesz, ja nie chcę powiedzieć, że na wierzchu jest lepiej. Nie, tylko tak jest moje. Ja wolę mieć na wierzchu, a ktoś może wie, gdzieś leży w szufladce. Wiesz, chodzi mi o coś takiego, że brud to pojęcie, ciągle mówię to matkom, bałagan to pojęcie tych, którzy chcą mieć rząd dusz. Władza jest rządem dusz, nie jest niczym dobrym. Demokracja jest dobra, tylko nam nie wychodzi, dlatego że w gruncie rzeczy wolimy władzę. Zobacz, dlaczego wolimy władzę? Bo się nas wtedy boją, bo mamy... Jak mamy władzę, to na tym między innymi polega. Nie tylko, że decydujemy, ale też, że się nas boją. Ale jeżeli byśmy naprawdę wspólnie podejmowali decyzje, to się nie muszą bać. Oczywiście, że będą różne głosy. I oczywiście, że o to chodzi, żeby nie było liberum veto, prawda? Bo ono załatwia sprawę. Psuje wszystko, dogadanie się psuje. Wiesz, ja myślę coś takiego, że globalność naszego świata nam bardzo zaszkodziła. Jest cudowne, że wsiadamy w samolot i lecimy, wiesz... gdzie chcemy, jeśli nas na to stać i się nie boimy latać. Ale jednak świat, który był, wiesz, w małych jakby takich, nie wiem jak to powiedzieć, porcjach czy tych, on się, wiesz, to tak jak się odkrywa ciągle istniejące te primarne społeczeństwa, które mają niezwykle ciekawe zasady i swoje... Tak, i oni się troszkę dopracowali, nie? Coś im działa na ich terenie, w ich przyrodzie, w ich, tych ich organizmach, wiesz. I to jest takie, jak oni sobie zbudowali. A tam przylezie, kurde, rozumiesz, biały, albo żółty, albo inny i im to zepsuje.
I zrobi takie, jak wszystko inne.
I zrobi jak wszystko inne i będzie tam, kochanie, McDonald's, żeby mieć co jeść. Nie? No groza absolutna.
Jak się możemy połapać sami w tym, że mamy te zapędy takie perfekcjonistyczne? Jest jakiś prosty test na to?
Ja nie znam, może są. Wiesz, ja kiedyś pracowałam z perfekcjonistami paroma i powiedziałam nevermore. Bardzo uczciwie się przyznaję. Jestem bezradna. Wolę 10 alkoholików niż jednego perfekcjonistę. Ale mówię o prawdziwym perfekcjoniście, który, wiesz, nie pojedzie na żaden urlop, a jak pojedzie, to drugiego dnia wróci, bo już na niego, wiesz, tam czeka robota. Rodzina, owszem, ma mu nie przeszkadzać, bo on przyniósł pracę do domu. I takie różne, wiesz. Czyli człowiek, który się absolutnie chowa w pracy lub za pracą. Jak ty idziesz na Mount Everest, to się nie chowasz przed, wiesz, przed wysiłkiem. Czy nie, w coś może się chowasz w wysiłek, wiesz. Przepraszam, że tu robię jakąś wycieczkę, wiesz, osobistą, ja, ale bardzo. Pozwoliłeś.
Pozwoliłem.
Bo bardzo ciekawa byłaby rozmowa o tym, jaki jest twój perfekcjonizm, bo rozumiem, że cię bardzo ten temat ciekawi.
Tak, bo ja nieraz mam takie myśli, kurczę, czy to na pewno ja dobrze robię, czy komuś nie wyrządzam.
A kiedy masz takie, przepraszam, kiedy masz takie pytanie? Możesz jakiś przykład podać, jeżeli zechcesz.
Ciężko mi teraz wymyślić przykład w tą stronę, ale mam taki przykład, kurczę, nie wiem, czy to nie będzie zbyt jakby takie zuchwałe i że chcę się czymś przechwalić, ale ostatnio...
Może chcesz.
Ale na pewno zauważam jakiś taki też pewnie progres u siebie w tym wszystkim, bo pewnie kiedyś taka sytuacja, w której coś robiłem, byłem poza domem, jeździliśmy, wróciłem jakby do domu i postanowiłem sobie, że usiądę do pracy, no to była dla mnie taka świętość, że wtedy siadam i co by się nie działo, to ja siadam i wtedy swoje robię, bo już wystarczająco dużo nie robiłem. A ostatnio zauważyłem taką chyba pierwszą albo jedną z pierwszych jakby sytuacji w życiu, gdzie właśnie byliśmy gdzieś razem z rodziną na jakimś tam śniadaniu, gdzieś spacer, coś takiego. Wróciliśmy do domu, ja otworzyłem jakby komputer i kiedyś
i
to
wiązało...
I dziecko do mnie przyszło i się mnie spytało, czy pójdziemy do basenu. Ja ty tak spojrzałem, on tak na mnie patrzy. Zamknąłem ten komputer i powiedziałem, pójdziemy. Nie, i wtedy tak mówię... Po czasie, bo to jakby tak złapałem na tą sytuację jakby uważność i pomyślałem sobie, że nawet jeżeli mam takie momenty, to dobrze, że je mam, że mam te momenty perfekcjonistyczne, to dobrze, że je mam. W sensie, bo ja je lubię też tak naprawdę. I ja je doceniam i uważam, że bez nich...
Ty się z tym też identyfikujesz.
Bardzo. W sensie, i że bez nich nie byłbym sobą, bez nich nie zrobiłbym tylu fajnych rzeczy, które w życiu zrobiłem, ale że fajne jest też to, że z czasem coraz lepszy balans z tym odnajduję, uważam.
Cudownie. Poza tym, wiesz co, tu jest strasznie ważne. Twoje dziecko było z tobą na śniadaniu, byliście razem, rozumiem, że w ogóle z rodziną.
Tak.
Było pewnie miło, a on chciał jeszcze. On poczuł, że dopiero jak pójdzie z tatusiem do basenu, to razem to się tak dopełni. Że to będzie przedłużenie, że to będzie taki ładny dzień. Rozumiesz, to jest jego prawdziwe... tęsknota do ciebie, żeby być z tobą w takich miłych sprawach, które go napełniają, które go leczą, które go budują, które go w ogóle wyposażają. Robienie z tatą, powiem ci straszny przykład, straszny, który czasem opowiadam. Mój kumpel, alkoholik, niepijący od bardzo, bardzo wielu lat, zresztą się sam stał terapeutą, miał tatusia straszliwego, przemocowego alkoholika. No, opowiada historię o najmilszym momencie ze swoim tatusiem. Otóż tatuś powiedział, że go zabiera na spacer. Co go wprawiło? Miał 4 lata. Wstał, no wręcz w szoku z radości, i tak podskakiwał z tej radości, jak szedł z tatusiem, że nóżka mu się zemsknęła z krawężnika, co tatusia doprowadziło do szału natychmiast, bo to był facet, na który na wszystko reagował natychmiastową agresją, więc go tak stłukł na tej ulicy, że ten chłopiec nie mógł iść. I wtedy tatuś go posadził sobie na ramionach, żeby go przynieść do domu. I to był najpiękniejszy moment, że tatuś go wziął na ramiona, zbitego jak psa dzieciaka. I teraz zobacz, jaki się rodzi masochizm w tym człowieku. Masochizm. On musi dostać miłość za ból. Nie ma miłości bez bólu. Ludzie nie widzą takich zbitek w ogóle. Nie widzą, co się, wiesz, w co przeradza. To jest po prostu człowiek, który, no owszem, bardzo dużo rzeczy osiągnął później, bo był niezwykle, jest zdolny, ale został z tym, wiesz, bólem. No i co z takim tatusiem zrobić? Ubić? Na tej ulicy? Związać? Ktoś powinien na to reagować, nie? Związać i zabrać do więzienia? A co z tym dzieckiem?
To jest lepszym wyjściem.
A co z tym dzieckiem? Gdzie on ma? On chce przyjść do domu. To jego tatuś go posadził na swoich ramionach. On miał przeżycie, którego już potem nigdy, wiesz, nie miał. Że jechał na bo obolały, bo obolały, ale jechał na tatusia ramionach. No kurczę, we mnie się dzieje coś, wiesz, jak ja to... Ja czuję to dziecko, czuję też tego ojca, bo to jest człowiek nieszczęśliwy nieprawdopodobnie. Wiesz, jak on siebie nienawidzi, katując swoje... W ogóle nie za to, że katuje, tylko katuje dlatego, że siebie nienawidzi. Dlatego chlabo siebie nienawidzi. Bo nie dostał nigdy, wiesz, przestrzeni i wsparcia w tym, żeby robił coś innego w życiu. Żeby się jakoś tam sobą posługiwał, a nie tym... Ale przecież alkohol wszyscy mu z radością sprzedadzą. Te małpeczki teraz koszmarne, które są, rozumiesz, na stacjach benzynowych... No żebyś, broń Boże, człowieku, nie piłeś, jeździsz, wypij, nie? Uff, no.
No alkohol to jest temat, no. Rzeka w naszym kraju.
No, rzeka płynie, tak.
Na koniec zapytam cię, żebyśmy skonkludowali taką jedną myśl i poradę dla naszych słuchaczy, głównie dla naszych słuchaczek, bo odbiorcą podcastu są głównie kobiety. Jak nauczyć się odpuszczać? Jak trochę dać sobie jakby upust w tym byciu perfekcyjną? Jak powiedzieć I'm enough.
Dziewczynki, ćwiczcie to. Najpierw zobaczcie, że jest wam smutno, że jest wam czasem żal siebie, że jest wam ciężko, że jesteście zmęczone. Powiedzcie to sobie nie na zasadzie skargi do nie wiadomo kogo, na którą nikt nie poradzi, tylko powiedzcie sobie zaraz, z kim będę naprawdę zawsze do końca życia? Ze sobą.
Trzeźwa ocena stanu faktycznego.
Absolutnie. W dodatku, ponieważ będę ze sobą, to zmienić nikogo nie mogę, chyba że ktoś sam chce. Jeżeli mówię, jakby mój mąż był inny albo mój partner, to ja bym miała inne życie. No tak, tylko że nie jest inny. Po prostu nie jest inny na przykład. Więc albo jeżeli z nim zostajesz, no to się licz z tym, że zmieniać możesz tylko siebie. I rób to, ale rób to z ciekawością, serdecznością do siebie i ćwicz, bo jeżeli nie zauważysz różnicy, że na przykład usiadłaś sobie, to jest takie prościutkie, zacznij oddychać. No 3 minuty. Oddychaj sobie tylko oddychając. W ogóle oddech nas leczy. Bez oddechu nie ma, zobacz, to jest najważniejsza rzecz w naszym życiu, oddech. Jak nie ma oddechu, nie ma człowieka już. Gdzieś tam z tym oddechem ulatuje dusza albo dusza w oddechu, cholera go wie, nie? W każdym razie jest to sprawa, że ciało człowieka, który nie żyje, już jest bez oddechu. Oddychaj i oddychaj czując ten oddech. Wciągaj powietrze, czuj jak przez ciebie. Ja od razu moja ręka sama idzie mi tutaj, wiesz, i płynie i potem chwilkę wypuszczam, ile mogę, wypuszczam. Żeby nabrać i nic innego nie myślę, tylko to w tej chwili się liczy. Jak to miło wciągnąć kolejny wdech, bo on mnie ratuje znowu. Potem znowu dłużej troszeczkę. Wciągnąć wdech i tak sobie po prostu możesz sobie zamknąć oczka, możesz sobie jak to w medytacjach patrzeć w ścianę, chociaż to jest pewien rodzaj medytacji, ale można to tak nazwać, można tak nie nazwać. Pooddychaj tak parę, wiesz, bo powiedz sobie 10 oddechów. Otwórz potem sobie oczka albo spójrz sobie tak, jesteś troszkę spokojniejsza, bo jeżeli jesteś napięta, to jest już twoja diagnoza. To pooddychaj sobie jeszcze 10 razy albo pójdź do kochane dziewczyny i kochani panowie, głównie do dziewczyn mówię. Jeżeli jest w nas napięcie bez przerwy, jeżeli jest w nas lęk, jeżeli jest w nas złość, wściekłość, są różne drogi. Jest psychiatra, bo czasami jest tak, że warto wziąć jakieś leki na wyspokojenie. Teraz mamy coraz lepsze leki. Ja kiedyś w ogóle byłam przeciwna. Nauczyłam się tego, że po pierwsze mamy coraz nowsze leki, które naprawdę pomagają się na przykład wyciszyć, żeby nad sobą móc popracować. Albo idziemy na terapię, albo idziemy na warsztat, na którym uczymy się oddychania, albo uczymy się pracy ze stresem. Albo idziemy po prostu w ogóle na coś, co nam pasuje do naszych tematów, bo jest dużo propozycji. I kobiety bardzo jeżdżą i bardzo, bardzo szukają i znajdują. Ale to, co ja mam sama wobec siebie robić, jest najważniejsze, bo i tak potem się dowiem na tych wszystkich rzeczach, co ja mam dla siebie robić na co dzień, prawda? Żeby nie zgubić, przede wszystkim nie zgubić kontaktu ze sobą. Bo nam się wydaje, że mam kontakt ze sobą, jak jestem wściekła na te buty. Tylko ja te buty widzę i tego synka, czy tą córeczkę, który je tu rzucił. Przeciwko mnie. Nie, on sobie rzucił. On po prostu leciał gdzieś i spadły mu z nogi, poleciał dalej. Ponieważ on jeszcze potrafi coś takiego zrobić, a ty już nie. To jest lepsze, że on to potrafi zrobić, niż koniecznie ma przyjść, zdjąć, o Boże, bo mamusia będzie krzyczała. Zdjąć buciki, ustawić równiutko na wycieraczce albo na jakimś chodniczku, żeby oto dobrze, tak, teraz dobrze. To znaczy, że ono się boi. Dziecko niegrzeczne jest dzieckiem zdrowym. Co to znaczy niegrzeczne? Tak zwane nieusłuchane, czyli robi swoje. To jest dziecko szczęśliwe. Oczywiście, że mamusia się denerwuje, że jest wtedy złą mamusią, bo on nie słucha. Ty się ciesz. Zdaj sobie sprawę, że to od czasu do czasu można razem posprzątać. I to razem i zrobić z tego zabawę. W ogóle mamy wrócić do zabawy. Mamy wrócić do traktowania rzeczy, które traktujemy jak ponury obowiązek i znój, że to jest przecież upiększanie naszego normalnego życia. Mamy gdzie mieszkać, mamy zmiotkę albo ten tam jakiś, prawda, odkurzacz, może mamy tego robota, no jak mamy robota, to on sobie polata i zrobi. Ale na przykład synek może wziąć ściereczkę. Misiaczku, zaczynamy dzisiaj takie, wiesz, 2 godzinki albo godzinkę, bo dla dziecka to dużo. Ty przejeżdżasz szmateczką, popatrz jaka ładna w kolorze.
Ja na mokro, ty do sucha.
Na mokro? Ja na mokro, ty na sucho. Ja jadę tym i podśpiewujemy sobie razem. A jaką piosenkę? Matki mówią, ja się nie umiem bawić z dziećmi. Bardzo dużo matek tak mówi. Tatuś przychodzi z pracy, ja tu cały dzień się użerałam. To po co się użerasz? A to one lecą, tatuś, tatuś, a tatuś z nimi się wali na tapczan i się z nimi, wiesz, chichra i gligla.
Paskotki.
Cudownie, że chociaż tatuś, a ty się co, nie pogliglasz? Ja muszę iść do kuchni i przyszykować. To nie szyku, niech se sami wezmą. Zmiana nastawienia, moje drogie panie. Zmiana wartości, zmiana pomysłu, zmiana nadania sensu przez ciebie. Chcesz mieć ten dom, chciałaś mieć tego chłopa, chciałaś te dzieci, no mniej lub bardziej. Różnie bywa, czasem to wpadki są, nie? Tak zwane. Nie mów dziecku, że jest twoją wpadką. Wiesz, ile znam dzieci, które usłyszały, że są wpadką. Fajnie im, nie?
W sensie trochę zostawiłem to z ciszą, bo nawet nie wiedziałem, jak powiedzieć. W sensie nie wyobrażam sobie takiego scenariusza, nie?
Wiesz, ile razy słyszałam? Albo opowieść, którą ja ostatnio opowiadam, może za często, ale na święta Bożego Narodzenia dorosła córka, niezamężna, na grupie mówi tak. Pierwszy raz przez całe moje życie ucieszyłam się przez minutę przy gwiazdce, że dostałam od taty zegarek, bo nigdy w życiu nic nie dostawałam, a w dodatku no w końcu coś takiego, prawda, dosłownego, fajnego. Ale długo się nie cieszyłam, bo natychmiast powiedział, daję ci ten zegarek, żebyś sobie czas liczyła, ty stara panno. Ja mówię, co, i nie wyszłaś? No nie, bo mamusia. Mamusi przecież nie zrobię tego, żeby w Wigilię wyjść. Ja bym zrobiła. Ja też mamusia mówię. Też powinna zareagować. A mamusia przez te wszystkie lata przecież nie reagowała. Bo tatuś, kurde, ważniejszy. To jest patriarchat, rozumiesz, w babach. Koszmarny, no. Ja przepraszam, bo miało być na pozytywnie na końcu, a ja się przyjmuję takimi, wiesz, przykładami nieustannymi na okrągło. Ja wiem, że przychodzą na terapię dziewczyny, które mają problemy, ale problemy mają wszyscy, a przychodzą te, którzy sobie uświadamiają, czyli przychodzą mądrzejsze.
Ten pierwszy krok, nie? Świadomość jest pierwszym krokiem do wszystkiego.
Oczywiście, to są bardzo świadome osoby, które wiedzą, że jest im źle i chcą, żeby im było lepiej. Nie są do poprawki, są po to, żeby im było lepiej i ich bliskim też, bo jak kobietka jest zadowolona,
i myślę,
wszystkim
że
lepiej.
To jest
jak
piękna puenta na koniec.
To wszystkim lepiej. Tak, o, to bardzo Państwu tego życzymy.
Tak jest, dziękuję
Ci
bardzo.
Cieszę się, że żeś skorzystał z tej.
Tak, tak, to jest
myśli.
Myślę, że bardzo puenta dobra na koniec, że jak mi jest dobrze, to ludziom wokół mnie też będzie dobrze i wszystkim nam będzie dzięki temu dobrze.
Tak, tak.
Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję. I Państwu.